Witamy Państwa bardzo serdecznie, Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak i zachęcamy do przeczytania tych dwóch książek, które Państwo widzicie, bo są to książki opisujące straszne rzeczy.
Jeden z największych skandali erotycznych współczesnego świata.
Tak jest. Mówimy tutaj o tym, co robił Jeffrey Epstein i w towarzystwie swojej długoletniej przyjaciółki Ghislaine Maxwell. Robili, proszę Państwa, straszne rzeczy. I w tych książkach możecie się dowiedzieć wielu szczegółów, które naprawdę są straszne. Jedna, ta Wyspa Zaginionych Dziewcząt, to napisała Alex Marwood. I to jest powieść o tym, co się działo na wyspie St. James.
Tak, on miał, Epstein miał dwie wyspy i tutaj ta wyspa, o której jest mowa, Zaginionych Dziewcząt, to jest właśnie Great Sam James. Bo on miał dwie wyspy, Little i Great Sam James. A główna bohaterka, która stoi przy boku ojca wielkiego drapieżcy seksualnego, handlującego ludźmi, miliardera, to jest właśnie literackie przedstawienie, czy literackie przeobrażenie Ghislaine Maxwell. A sam miliarder, Rosjanin tutaj, to jest nikt inny jak Jeffrey Epstein. I ta pierwsza książka została napisana krótko po tym, jak wyszła pierwsza partia dokumentów związanych z Epsteinem. Przy czym nie było to jeszcze tych 3,5 miliona.
3,5 miliona w lutym tego roku.
Nie, w lutym tego roku to była tylko końcówka tego wszystkiego.
A wcześniej się ukazały?
One się ukazały wcześniej, one się ukazały w ubiegłym roku. Aha. Natomiast pierwszy wyciek pierwszych dokumentów do opinii publicznej to był po tej rozprawie, gdzie on odsiedział 13 miesięcy. Książka, thriller, można powiedzieć erotyczno-polityczno-psychologiczny,
ale bazujący niełatwa na, książka.
Niełatwa, bazujący na faktach, mocno osadzony w realiach. Natomiast druga książka, nie wiadomo, która bardziej wstrząsająca,
no
prawda?
Właśnie, bo to Dziewczyna to, niczyja, to jest opis tego, co przeżywała autorka,
tak,
czyli
a to
Virginia
jest autobiografia.
Duszy.
Autobiografia, gdzie ona opowiada całe swoje życie. Od momentu dzieciństwa, które wcale nie było łatwe, bo to jest patologiczna rodzina, nie tylko molestowana przez ojca, ale wypożyczana koleżką, tak, poprzez cały związek, chociaż związek to jest trudne słowo i tak nie do końca właściwe w tym przypadku z Epsteinem, do porzucenia Epsteina, bo to ona go porzuciła, no i ten cały koszmar przygotowania do jego wielkiego procesu. Tego drugiego, który zakończył się dla Epsteina tragicznie.
Nie dotrwał do tego procesu, chociaż ofiary powiedziały, że wreszcie nas zapytają, bo przy tym pierwszym procesie to była ugoda między Epsteinem, między jego adwokatami, a prokuratorem i ofiary nie miały nic do powiedzenia.
Tak,
skazano
36...
go na 18 miesięcy, z tego odsiedział 13.
Odsiedział,
no właśnie, chciałem
Marku
powiedzieć, że czuł się jak w jakimś apartamencie.
To znaczy, on zawarł ugodę z prokuratorem Florydy Acostą, bliskim przyjacielem Trumpa, na zasadzie takiej, że będzie wychodził z tego więzienia o 8 rano codziennie przez 6 dni w tygodniu i wracał do celi o godzinie 20 przez 6 dni w tygodniu. Niedzielę miał teoretycznie siedzieć u siebie w celi.
Czy siedział, nie wiadomo.
Czy siedział, nie wiadomo. Wiadomo tylko, że w okresie 13 miesięcy był 11 razy na Little St. James, czyli na swojej wyspie
dziewiczej,
gdzie nie wracał do celi na noc. Specjalny catering, który mu przywożono, o ile takiego potrzebował, nieograniczone wizyty w gości w niedzielę, no wszelkiego typu ugodnie.
Pani Urszulo, powiedzmy, kiedy pojawił się ten drapieżca seksualny, bo kogoś takiego w naszej historii jeszcze nie było, w historii świata.
Nie było, w każdym razie na pewno nie było w historii nowożytnej, a historia nowożytna to jest po narodzeniu Chrystusa. W Rzymie mieliśmy takie napady, chociażby cesarz Kaligula czy cesarz Tyberiusz, którzy byli seksualnymi zboczeńcami, to co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast skąd się wziął ten człowiek i jak doszło do stworzenia tej pedofilskiej pary, która ma na sumieniu chyba wszystko? Nie ma takiej zbrodni, może nie ma bezpośredniego dokonania morderstwa, ale zlecenia z pewnością są, zresztą są takie tropy. Skąd się wziął Epstein? Urodzony w 1953 roku, zmarły w bardzo podejrzanych okolicznościach w 2019, czyli zszedł z tego świata, mając lat 66. Dziadek jego, Juliusz Epstein, jeszcze wtedy, bo to nazwisko ma korzenie niemieckie, urodzony w Białymstoku, mieszkający w Białymstoku, skąd jego syn, ojciec Jeffreya, wyjechał do Stanów Zjednoczonych razem z matką i z dziadkiem, i z ojcem Juliuszem. I już w Stanach Zjednoczonych w 1953 roku rodzi się
Jeffrey.
Urocze dziecko, bardzo zdolny i to uzdolnione w dwóch różnych kierunkach. Z jednej strony ogromny talent muzyczny, on gra na fagocie i na pianinie, jest do tego stopnia dobry, że dostaje jedno ze 100 takich specjalnie fundowanych stypendiów muzycznych w Stanach Zjednoczonych. On tego nie przyjmuje, bo z drugiej strony jest też świetnie uzdolniony, bardzo uzdolniony matematycznie i idzie na uniwersytet studiować matematykę, a później fizykę. Ani jednego, ani drugiego nie kończy i uniemożliwiają mu skończenie studiów warunki finansowe, bo on pochodzi z bardzo, bardzo skromnej rodziny. Ojciec jest ogrodnikiem i to głównie sezonowym, także całą zimę się
odpoczywa.
Nie pracuje, odpoczywa i oszczędza ile wlezie. Matka jest gospodynią domową. Oboje rodzice bez wykształcenia. No jak powiedzieliśmy, on, Jeffrey, tych studiów nie kończy. Niemniej udaje mu się dostać posadę nauczyciela w bardzo prestiżowej szkole, w jednej z najlepszych szkół prywatnych na świecie. Niewątpliwie jednej z najlepszych w Stanach Zjednoczonych i bezdyskusyjnie najlepszej w stanie Nowy Jork. To jest ta słynna Dalton School, gdzie nauczyciele muszą mieć znakomite kwalifikacje i jakim cudem matematyk i fizyk bez dyplomu dostaje się do tej
przecież
elitarnej szkoły. Mało tego, fałszuje dyplom. I to jest jego pierwsze przestępstwo w porównaniu z tym, co później nabroi, to jest maluteńka skala. Jest to człowiek bardzo inteligentny, bardzo uroczy, bardzo przystojny, bardzo szarmancki. Wobec tego mamusie bogatych uczniów no bardzo chętnie nawiązują kontakty z tym uroczym nauczycielem i poznają go ze swoimi mężami i to otwiera mu ścieżkę do błyskawicznej kariery. No, przemilcza się zupełnie fakt, że już w owym czasie zaczyna molestować w tej szkole uczennice nastolatki.
Genów nie wydrapiesz, jak mówią niektórzy.
Jak daleko posuwa się w tej swojej adoracji, tak to nazwijmy, tego nie wiemy. Natomiast ląduje w banku i to jest prywatny bank inwestycyjny, bardzo prestiżowy, obsługujący bardzo bogatych ludzi, zarządzający majątkiem tychże ludzi. No, na przykład, żeby tak rzucić jednym nazwiskiem, jedna z pań Rockefeller miała tam między innymi swoje aktywa poza rodzinnym bankiem. To była taka trochę czarna owca w rodzinie, bardzo ciekawa postać, możemy o tym też przy okazji opowiedzieć. Bank Bear Stearns jest sławny, czy zasłynie z tego, że od niego zaczęła się ta wielka spirala, czy ta śnieżna kula bankructw. No, Epstein.
Ale to za jakiś czas. Teraz Epstein jest fantastycznym pracownikiem.
Zostaje od razu asystentem tak zwanego tradera. Kto to jest trader? To jest makler giełdowy, ale o bardzo wąskiej specjalizacji w Stanach. On się zajmuje wyłącznie kontraktami, inwestycjami krótkoterminowymi. No i Epstein jest tak zdolny, że wpada w oko wielkiemu inwestorowi, Stevenowi Hafenbergowi, który i staje się jego mentorem i z którym razem działają ręka w rękę. To właśnie Hoffenberg po paru latach pracy w tymże banku wyciąga go i namawia do założenia firmy inwestycyjnej. Jest to firma, która ma inwestować majątki bogatych ludzi. Ale co ciekawe, żeby otworzyć taką firmę, trzeba mieć już jakieś zasoby. I przy pensjach Epsteina jest niemożliwe, żeby on z tego banku raptem po 5 latach pracy wyszedł z fortuną prawie 40 milionów dolarów.
A jednak wyszedł.
A jednak wyszedł. Czyli? Skąd się wzięły te
pieniądze?
Prawdopodobnie z defraudacji funduszy prywatnych, czy też ściągania. Co Panu Bogu, to Panu Bogu, a co księdzu na tacę do kieszeni, to księdzu do kieszeni, prawda? I to się odbywa na tych zasadach. I tu zaczyna się najbardziej tajemniczy, do dzisiaj niewyjaśniony okres działalności Epsteina. On pozyskuje klientów, a ma niesamowitą łatwość, dociera głównie przez kobiety. Podróżuje po całych Stanach, po Europie, łowiąc te tuzy z pokaźnymi portfelami i po Bliskim Wschodzie i ma coraz to więcej klientów i organizują razem, jak potem się okaże, z Hoffenbergiem, piramidę finansową, która jest do tej pory największą piramidą finansową w Stanach Zjednoczonych i największym przekrętem. W każdym razie defraudują z pieniędzy klientów 460 milionów dolarów, ale Epstein jest tak sprytny, że wszędzie pod wszystkimi dokumentami figurują podpisy wyłącznie Steve'a Hoffenberga i on zostaje skazany na 20 lat więzienia, mimo że bardzo oskarża Epsteina, że on jest twórcą tej całej piramidy, on zrobił tą symulację matematyczną, on wyprowadzał pieniądze. No co z tego, jak nigdzie nie ma jego
podpisu na papierze.
Podpisu. W każdym razie Hoffenberger dostaje 20 lat więzienia i popełnia samobójstwo. I tu nagle po tym samobójstwie na koncie Epsteina pojawia się $400 milionów. I z tymi 400 milionami on zaczyna...
dzisiaj nie wiadomo, skąd się wzięły.
Do dzisiaj nie wiadomo, skąd się wzięły. Są liczby, które mówią 400, są liczby, mówią... które mówią $420 milionów dolarów. No i w tym punkcie swojego życia, po samobójstwie Hoffenberga, gdzie on wychodzi z tego czyściutki, ale...
To jest pierwsze samobójstwo w naszej opowieści.
W naszej opowieści, gdzie on wychodzi, jak mówi, z czystym sumieniem, ale z wypchanymi kieszeniami. No 400 milionów
no tak, to
jest...
Można kieszenie wypchać i to nie
jest coś. Zresztą jak Epstein umiera, to jego majątek jest szacowany na 620 milionów. I w tym momencie los go styka z kobietą, z którą założy tą perfidną, paskudną działalność, tą międzynarodową sieć handlu młodziutkimi dziewczynami. Kim jest Ghislaine, jak to jedni mówią, czy jak to prawidłowo powinno się wymawiać, albo Ghislaine, jak to ona sobie wybrała Maxwell. Jest dziewiątym dzieckiem potentata medialnego, który rządzi praktycznie całą prasą i całymi mediami w Wielkiej Brytanii. Przychodzi na świat, co prawda we Francji, ale całe życie z siódemką swojego rodzeństwa spędza w Oksfordzie, w bardzo luksusowej posiadłości ojca. To jest pałacyk, który ma 53 pokoje. Nieprawdopodobny luksus. Dlaczego dziewiąte dziecko, a wychowuje się z siedmiorgiem rodzeństwa?
Gdzie to jedno
dziecko? Dwa dni przed jej narodzinami, a rodzi się 25 grudnia 61 roku, jej brat ma poważny wypadek, zapada w śpiączkę, matka ma przyspieszony poród, ten poród jest przedwczesny, bardzo trudny, no ponieważ stała się ta tragedia we Francji, a Anglia uchodzi w owym czasie za najlepiej zorganizowaną, czy najmocniejszą pod względem technicznym i możliwości służbę medyczną w Europie. Rodzina się przenosi do właśnie Anglii, do Oksfordu i dziecko zostaje przetransportowane do Anglii i 13 lat leży w śpiączce, stąd to ta różnica. W 1974 roku lekarze namawiają, bo już tak zaczyna to być trudne podtrzymywanie go przy życiu, bez najmniejszej aparatury, bez najmniejszej udziału organów własnych, niepodtrzymywanych aparaturą, że zgadzają się na jej odłączenie. No jest ulubioną córuchną swojego ojca. Zresztą prasa niezwiązana z Maxwellem, czyli nie stanowiąca jego własności, nazywa ją córuchną tatusia. I tak ona przechodzi do historii. No ojciec rozpieszcza ją niesamowicie, co jest o tyle dziwne, że co do reszty rodzeństwa, to on ma stosunek nijaki, nie wychowuje ich zupełnie, nie reaguje na nic, wychowanie powierzając żonie, która jest już złamana psychicznie i psychicznie wyczerpana tym, co się dzieje z jednym z dzieci leżących w piątce.
Zresztą żony nie zauważa.
On ma mnóstwo...
W swoim życiu.
Mnóstwo kochanek prowadzi taką formułę ze swojej strony otwartego małżeństwa. Ma luksusowy jacht, na którym spędza coraz to więcej czasu. I ten czas właśnie spędza z ukochaną córeczką, córuchną tatusia. No, są pogłoski. Ghislaine się nigdy do tego nie przyznaje, że jest wykorzystywana seksualnie przez ojca, co ją ukształtuje na całe życie. Niesamowity luksus, brak jakichkolwiek hamulców, jeżeli chodzi o wychowanie, brak jakichkolwiek ograniczeń i niesamowite pieniądze do dyspozycji, plus ojciec spełniający wszystkie kaprysy córki. Ten związek, taki będziemy, o nim będziemy mogli przeczytać w Wyspie Zaginionych
Dziewcząt.
No, w 1991 roku kończy się to wspaniałe życie dla Ghislaine, dlatego że ojciec ginie w tragicznych, niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach na wodach wokół Wysp Kanaryjskich.
Wypada ze swojego jachtu
i się utopił. Ale tutaj mamy też do czynienia z najróżniejszymi wątkami. Przede wszystkim oficjalny akt zgonu mówi o tym, że zmarł na zawał serca. Jest to bardzo wygodna diagnoza, bo jest to diagnoza dająca rodzinie dostęp do ogromnego funduszu, który zostaje wypłacony po jego śmierci. Druga teoria mówi, że został wyrzucony za burtę, że było to morderstwo, bo nastąpił na odcisk tym ludziom, co trzeba, będąc im winien ogromne pieniądze. I trzecia, że to było samobójstwo. W przypadku samobójstwa odszkodowanie się nie należy. No i temu pierwszemu szokowi, Ghislaine jest na tym jachcie, towarzyszy drugi szok. Wychodzą ogromne oszustwa Maxwella. Wielki przekręt finansowy, tym razem po tej stronie oceanu. Mianowicie, co się okazuje, w tym ogromnym imperium Maxwella medialnym, gdzie to jest prasa, gdzie to jest radio, gdzie są kanały telewizyjne, stacje radiowe, dochodzi do szokującego odkrycia. Setki milionów dolarów są tylko cyframi w papierach firmy funduszu powierniczego. On stwarza fundusz powierniczy emerytalny.
Dla swoich pracowników.
Dla swoich pracowników, zabezpieczający im emeryturę. Oni na to wpłacają. Tylko co się okazuje, to istnieje wyłącznie na papierze, bo z tych pieniędzy on korzysta na bieżąco. Przez 30 lat okradając swoich pracowników. Jak skandal wychodzi na wierzch, majątek Maxwella rozpływa się z punktu widzenia rodziny, ale tak naprawdę w minimalnym stopniu zaspokaja roszczenia tych
pracowników,
no dając im namiastkę emerytury. Przy okazji wychodzą tam jeszcze inne bardzo nieciekawe rzeczy w bilansach firmy. Całe imperium upada, jak to się mówi, z ogromnych pieniędzy do nędzy. I rodzina jest tak skompromitowana, że musi opuścić Anglię i część przenosi się na Bliski Wschód, część Ameryka Południowa, no i Dziś Lane, która trafia
z córeczką
do
tatusia.
Stanów Zjednoczonych. Córuchna tatusia, która jest znana medialnie, która ma nawiązane wspaniałe kontakty, bo tatuś ją wszędzie zabiera, zna księcia Andrzeja, zna większość rodzin domów królewskich i książęcych, ma powiązania po jednej i po drugiej stronie oceanu. Doskonale zna Billa Clintona i na jednym z przyjęć poznaje Epsteina. Fascynacja jest ogromna, bo podobno już z tego przyjęcia wychodzą razem i to przeradza się w płomienny romans. Romans, który trwa gdzieś mniej więcej 2 lata, stopniowo ewoluuje w przyjaźń, ale romans jest taki: ja cię wprowadzam w odpowiednie towarzystwo, zapewniam ci odpowiednie kontakty, dzięki mnie masz zaproszenia na te eventy, jak to się ładnie mówi, i na kolację do Białego Domu, poznajesz odpowiednich
ludzi,
a w zamian za to zapewniasz mi luksusowe życie, do jakiego
byłam przyzwyczajona.
No, no tak. I zaczyna się ich współpraca. Ona jest jego przyjaciółką, powierniczką, asystentką, zarządzającą jego nieruchomościami, otrzymującą od niego bajeczne prezenty w postaci klejnotów. No, największym klejnotem to jest kamienica na Manhattanie, bardzo prestiżowy adres za 5 milionów dolarów. No i nie wiadomo, w którym momencie zaczyna się ten proceder, że para współpracuje ręka w rękę, bo oni jeżdżą po Europie i kto wpada pierwszy na pomysł przy ogromnych apetytach seksualnych Epsteina, bo on był chory. Coś, co nazywamy nieprawidłowo seksoholizmem. Natomiast on miał tak ogromny temperament seksualny, że on potrzebował kilku kontaktów seksualnych
dziennie.
Bez tego nie mógł egzystować. Mózg rozwala, bo on był w takim ciągłym napięciu erotycznym. No i Dziś Lane mu te kontakty
ułatwiała, załatwiała
albo pomagała zorganizować. No najpierw są to kontakty z pełnoletnimi kobietami, gdzie ona poprzez swoje układy nawiązuje kontakty z agencjami modelek. Między innymi jest taka słynna agencja Brunella, która załatwia modelki głównie z krajów Europy Wschodniej, Grecja. Basen Morza Śródziemnego jeszcze wtedy nie jest taki modny. Są to dziewczyny w granicach 16, 17, 18 lat, pochodzące albo z krajów Europy Wschodniej, albo z rodzin patologicznych, czyli alkoholików, albo z bardzo biednych rodzin, albo dziewczyny wręcz znajdowane na ulicy. I ta agencja Brunella wyłuskuje te dziewczyny, potem jakościową ocenę robi do tego Dziś Lane. Agencja załatwia im wizy i paszporty, do wizy do Stanów Zjednoczonych, i tam trafiają pod jej opiekę i trafiają pod opiekę, można tak powiedzieć, bardzo wątpliwą Epsteina. Po wylądowaniu na miejscu zabiera im się paszporty. Mieszkają w luksusowych warunkach, w zamkniętych rezydencjach. Częściowo mieszkają na wyspie, którą on kupuje, tą Little St. James. Ona jest w tym archipelagu Wysp Dziewiczych. Podobno Dziś Lane wpada na ten szatański pomysł, żeby kupić wyspę całkowicie odciętą od świata, żeby było hulaj dusza, piekła nie ma. I podobno za jej namową Epstein to robi. Kupuje wysepkę, która ma między 28 a 32 hektary, skąd się biorą te różnice. Pływy morza.
Mm-hmm. Przypływy. Czasami jest większa, czasami mniejsza.
Mniejsza, namorzyny jakieś są naniesione. Wyspa całkowicie odizolowana. Można się na nią dostać wyłącznie helikopterem albo jachtem w strzeżonym porcie, gdzie ten jacht przyjeżdża. Absolutnie zaufana załoga czy personel, która też nie może opuścić tej wyspy. Ona jest naszpikowana kamerami i żeby się z niej wydostać i na nią przyjechać, potrzeba zgody Epsteina. No, wyspa, która staje się rajem dla wielu wielkich nazwisk w Europie i nie tylko, korzystających z usług nieletnich dziewcząt. Bo co się okazuje dla Epsteina? Im młodsza dziewczynka, tym bardziej atrakcyjna. I z tych modelek, takich 19-20, przechodzi się na coraz to młodsze, gdzie ulubiony towar Epsteina to jest 11-12 lat dzieci. Te dzieci są w bardzo brutalny sposób wykorzystywane seksualnie, przeważnie w obecności Maxwell. Dlaczego? Dzieci są nieprzewidywalne i do nich się je się zmusza do takich rzeczy, że trzeba je mieć pod kontrolą. Za 200, za 300 dolarów mają one teoretycznie zrobić panu masaż.
A od masażu się zaczyna zawsze.
Od masażu się zawsze zaczyna. To jest rytuał. Potem każe się dziewczynce rozebrać. Bardzo często te masaże, nazwijmy to tak, odbywają się w trójkącie. Zawsze są kończone gwałtem, gdzie podobno gwałt bierze w tym udział nie tylko Epstein, ale również Ghislaine. Rośnie ilość ofiar i rośnie ilość klientów. Wśród klientów są taki prominentny książę Andrzej, gdzie między innymi był obsługiwany
właśnie przez Virginię.
Przez Virginię, gdzie Virginia jest młodsza od jego córek. Pierwszy raz jest mu wypożyczona czy oddana do dyspozycji w Londynie, w londyńskim domu Ghislaine, gdzie ona mówi o tym bardzo oględnie, ale książę nie jest delikatny. No, wśród klientów Virginii są znani naukowcy. Jest nawet
politycy,
jest nawet ktoś, kogo nazywa premierem. Ten premier jest wyjątkowo brutalny. Ona do pierwszego zbliżenia, do pierwszego wykorzystania seksualnego jest właśnie dochodzi na Little St. James, gdzie dziewczyna jest potwornie sponiewierana i wymaga opieki medycznej. Jak potem pisze w tym wspomnieniach, jest to potwór, nie człowiek, wiadomo o nim tylko tyle, premier jednego z państw europejskich, popularny polityk.
No a książę Andrzej bardzo długo się nie przyznaje kontaktów, tak. Mimo że są zdjęcia przecież,
nie
gdzie
wie,
on obejmuje
jest
Virginię,
tak.
A w tle jest Ghislaine.
Ghislaine. I mało tego, jest też to zdjęcie takie słynne, które zostało w zeszłym roku upublicznione, gdzie on klęczy koło dziewczyny. Znana jest tożsamość tej dziewczyny. To jest 15-latka. Niewolnica seksualna, która jest też przywieziona z krajów Europy Wschodniej. No cóż, nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka. Epstein ma pecha. razem z Ghislain, bo naganiają dziewczynkę, która tym razem nie jest ani patologiczna, ani z rozbitej rodziny, ani z biednej, ani niczym nie obciążona, o czym nie wiedzą. Zgarniają ją w posiadłości Trumpa, gdzie ona przypadkowo przebywa tam na Florydzie. No, dziewczyna wraca z dziewczynka 13-letnia wraca z płaczem do domu, no i tutaj ojciec zgłasza sprawę policji. I tak jak już ta kula śnieżna zaczyna się toczyć, ustalona jest tożsamość 36 ofiar w 2005 roku, z których ponad połowa nie ma ukończonego 16 roku życia. Wszystkie mówią zgodnym chórem, że do rezydencji na Florydzie zaprowadziła ich Ghislain i że w większości spotkań tych masażowych ona brała udział. Mało tego, instruowała dziewczyny, co trzeba robić, a nawet mówiła, jak nie zrobisz, co trzeba, to dostaniesz, to pożałujesz. O.
No i każda z nich dostaje $200.
200-300 w zależności.
I zmusza się je do naganiania tych innych koleżanek.
Tak.
Jak przyprowadzisz koleżankę, też dostaniesz $200-300.
No. W każdym razie zaczyna to być mechanizm taki samo napędzający. I w 2006 roku dochodzi do procesu, gdzie jemu grozi 25 lat więzienia. No i co się dzieje? Zawarta jest ugoda z prokuratorem generalnym Florydy, dobrym znajomym, stałym bywalcem klubu Trumpa, który go potem wziął
jako ministra
do rządu. I Alexander Acosta zawiera z Jeffreyem Epsteinem ugodę. Przede wszystkim nie będzie przesłuchiwana ani jedna ofiara. Nie dochodzi do przesłuchiwania świadków. Mało tego, jest takie stwierdzenie, że to jest minimalna szkodliwość społeczna i on wydaje orzeczenie czy wyrok o nieściganiu na tej podstawie za te przestępstwa. Epstein dostaje 18 miesięcy więzienia, gdzie wychodzi po 13 za dobre sprawowanie. A tak naprawdę to wychodzi od razu, bo tak jak żeśmy powiedzieli, jest to ta formuła otwarta, bardzo łagodnego więzienia, pracy na wolności, gdzie o 8 rano podjeżdża pod Epsteina limuzyna, która go wieczorem odwozi z powrotem albo i nie. Żadnej kontroli nad nim nie ma. Mało tego, on powinien być monitorowany bransoletkami. Elektronicznie tego nie ma. To nie obowiązuje. W niedzielę, gdzie teoretycznie musi odsiedzieć cały czas, bo on 6 dni w tygodniu może wychodzić, może przyjmować gości jak chce, korzystać z siłowni jak chce, catering zamawiać, no niemalże wydawać bankiety. Po 13 tygodniach za dobre sprawowanie zostaje zwolniony.
Przy czym,
jak dochodzi do drugiego procesu, to wiadomo, że on w trakcie tych 13 miesięcy nie zaprzestał procederu wykorzystywania seksualnego dzieci.
Bo policja, FBI, CIA monitorują go, ale nic się nie dzieje. Nie.
A Costa jest twardy, jest zawarta ugoda. No wpada drugi raz, niestety, gdzie te przestępstwa już są na większą skalę, bo między innymi Virginia zdobywa się na odwagę, plus jeszcze inne ofiary, które się skrzykują, złożenia doniesienia do prokuratury. W sumie jest to 80 kobiet, które były dziećmi molestowanymi seksualnie i przerywają tamę
milczenia.
I robią to, wykazując ogromną odwagę, bo w czasie przygotowań do procesu, gdzie też ewenement, na bieżąco prawnicy Epsteina mają wgląd do akt i wiedzą, co się dzieje, te kobiety są zastraszane, one są szantażowane. No, spośród, o czym dzisiaj wiemy, to są różne liczby, nie znamy ich, ale tak 500 ofiar było. Mówi się nawet o 1000, gdzie większość z tego to są nastolatki, najmłodsze 11-latki. Tym razem nie ma żadnej ugody. Epstein trafia do więzienia o zaostrzonym rygorze i jest...
Rozpoczyna się proces, bo ofiary mają zeznawać.
Zeznawać, ale Ghislaine zapada się pod ziemię. Nie można
ona nie zostaje aresztowana.
Jej znaleźć. No próbują ją aresztować.
Tak, ale nie wiadomo,
ale
gdzie jest.
Nie wiadomo, gdzie jest. No, tym razem do procesu też nie dochodzi, bo Epstein zostaje znaleziony martwy w celi. I tutaj znowu zaczyna się pewna spirala zdarzeń.
Kolejne samobójstwo.
Kolejne samobójstwo, tym razem jego. Popełnia to samobójstwo, mimo że wydaje się, że przy tym sposobie monitorowania i przy tej intensywności to byłoby
niemożliwe,
ale jak wygląda noc, w której to się zdarza? Są nagrania z kamer. Ta noc 11-godzinna jest nagrana, jest cała zmonitorowana. Przy czym ciekawostka, tej nocy ulega awarii kamera, która ma nagrywać i obserwować wejście
do celi
Epsteina. Ta kamera
nagle się psuje.
Nagle się tej nocy nie działa.
Nie działa.
Mało tego, dochodzi gdzieś koło 3 nad ranem do chwilowej awarii systemu, gdzie te kamery też nie wszystkie nagrywają. Po przebadaniu materiału, gdzie ten materiał stosunkowo niedawno został ujawniony, bo on został ujawniony w tej wielkiej transzy 3 milionów stron akt Epsteina, których Trump tak bardzo nie chciał ujawnić, gdzie dochodziło do jatki z kongresem i kongres wycisnął na nim. To jeszcze nie są wszystkie akta. Między innymi ujawniona jest ta noc, dokumenty z tej nocy, co się działo. I ciekawostka. Do północy wszystko hula jak należy.
Być.
Po północy 3 minuty po północy i 30 parę sekund następuje przyspieszenie jak gdyby nagrania. Kamery działają już od rana w trybie przyspieszonym. Mało tego, zmieniają się parametry nagrania i zmieniają się też jak gdyby może nie tyle perspektywa nagrania, ale proporcje nagrania. Tam są inne wyostrzenia, inne wyblendowania. No i co? Jak specjaliści zaczynają przeglądać te taśmy i badać je już na zlecenie kongresu, to co się okazuje? Jakby nie patrzeć, to brakuje w tym całym nagraniu, w tych 11 godzinach jednej minuty. Tam jest minuta i dosłownie parę sekund. I wychodzi jeszcze jedna rzecz, nie są to oryginalne nagrania, to są zrzuty z ekranu, które umożliwiają pewne manipulacje. I specjaliści twierdzą, brakuje minuty, to swobodnie można to podzielić na 2 razy po 30 sekund, 30 pary, gdzie ktoś swobodnie może wejść,
zrobić swoje
i wyjść. Strażnicy, którzy są raptem 5 metrów czy 7 metrów od celi Epsteina, mają obowiązek co pół godziny wchodzenia do celi i sprawdzania, co się z nim dzieje. Zostaje to zaniedbane, bo ani o 3 rano nikt nie wchodzi, ani o 5 rano nikt nie wchodzi, czyli jest godzina 2:30 i 3:30 i potem jest 4:30 i 5:30, czyli co się w tym czasie stało i dlaczego nagranie jest tak zmanipulowane. Ale największa sensacja pojawia się raptem zupełnie niedawno, bo w lutym wychodzi kolejny fragment dokumentów na zewnątrz, który Donald Trump określił klauzulą ściśle tajne. I co to jest? To jest raport z dochodzenia FBI. I co składa się na ten raport? Na ten raport składa się 20 zdjęć ciała Epsteina, częściowo zrobionych w celi, a częściowo już zrobionych w kostnicy szpitalnej. Raport zawiera 23 strony opisujące całe dochodzenie i jako załącznik, bo ma tylko jeden załącznik, zawiera 89-stronnicowy akt zgonu, akt z autopsji, cały raport z autopsji, badania ciała. I co jest tam takiego mega ciekawego, co przemilczała historia? Tam są złamania, tak zwane chrząski twardej szyi. I biorą się za to, czy bierze się za to, już nie na zlecenie FBI, nie na zlecenie rządu, ale prasy. Washington Post bodajże, ale tu nie jestem pewna, czy New York Times, w każdym razie jest to jedna z bogatych, prestiżowych gazet zatrudniająca najlepszych dziennikarzy śledczych i oni docierają do patomorfologa z ogromnym 40-letnim doświadczeniem, który należy do najlepszych patologów na świecie. Nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i na świecie.
I on stwierdza?
Świecie. I on ogląda tą dokumentację, tą 89-stronnicowy raport i są tam między innymi skany kręgów szyjnych. I on wydaje oświadczenie. Nigdy w swojej 40-letniej niemalże karierze, pracując na zlecenia sądów nie tylko z stanu Nowy Jork, ale w całej Ameryce i na świecie, nigdy nie widziałem u samobójcy złamań 3 kręgów szyjnych i to tak nietypowych. On wysnuł teorię, że jest to złamanie dość typowe. Jest taka specjalna szkoła walki japońskiej, gdzie się uderza grzbietem dłoni, ale też w taki bardzo precyzyjny sposób. I jednym uderzeniem, ono tak jakoś leci po skosie kręgu szyjnego, załatwia się ofiarę. I on sugeruje, że to musiał być ten rodzaj śmierci, ten cios. Następnie idąc, przy czym są to tylko skany, które są zrobione z badań przeprowadzanych. To był bodajże tomograf komputerowy bardzo wysokiej rozdzielczości. Natomiast druga rzecz, oglądając te zdjęcia, 20 zdjęć, których wcześniej nigdzie nie ujawniano, jego interesuje szyja. I mówi, nie są to ślady na szyi takie, które są typowe dla osoby, która się sama powiesiła. Natomiast sugeruje się taką rzecz, że ta pętla z prześcieradła musiała być zakładana, albo inaczej, z ogromnym prawdopodobieństwem była zakładana w pozycji leżącej. Czyli jego zdaniem wykonano ten cios, założono pętlę na szyję i powieszono. Też powiedział, że w swojej karierze, a widział tych ciał mnóstwo, nie widział takich właśnie zmian na
szyi po takiej szyi pętli. Takiej,
po, tak. Na takiej pętli. I kolejna zagadka, która jest. Ciało jest przewiezione do szpitala na badanie, na sekcję zwłok. I tą sekcję zwłok przeprowadza biegła sądowa, bardzo znana patomorfolożka, i tam trzeba wypełnić pewien formularz. I po zbadaniu ciała, tam są trzy rubryki. Albo śmierć samobójcza, zakreśla się, albo morderstwo.
Zabójstwo.
Albo śmierć naturalna i jest czwarta rubryka, badanie w toku. Co oznacza, że nie można stwierdzić, czy denat popełnił samobójstwo, czy mu przy tym ktoś pomógł. I to badanie w toku otwiera furtkę do bardzo szczegółowych badań. No i ciekawa historia. Po 5 dniach pani wycofuje się z tego raportu i sporządza drugi formularz, gdzie jest wyraźny X, samobójstwo. No pech chce, że w archiwum zostają oba te dwa formularze. I jak ona się tłumaczy? Mówi, że działała pod presją psychiczną, bo wiedziała, z kim ma do czynienia, wiedziała, jakie znaczenie ma to ciało dla śledztwa i chciała zachować najwyższą staranność. No tutaj ten raport jest ujawniony dopiero w lutym i on w lutym wychodzi na świat i w lutym mamy inny aspekt, inną odsłonę tej całej historii, bo wszyscy twierdzą zgodnym chórem, że Epstein wcale nie miał ochoty, nie miał zamiaru się zabić. Istnieje, i to też jest nagranie, które niedawno ujawniono, gdzie dzwoni 20 minut przed śmiercią, tym, albo stwierdzonym momentem zgonu, do swojej narzeczonej, bo pan w wieku 66 lat wreszcie zdecydował się ożenić i podobno zakochał się na zabój. Jego wybranką jest Białorusinka. Jak podają jedne źródła, drugie podają, że Rosjanka. To jest Karena Szuliak, której zapisuje 2 dni przed śmiercią w załączniku do testamentu ogromny majątek z taką klauzulą. Gdyby miało mi się coś stać, to Karina dostaje przede wszystkim pierścionek zaręczynowy, którego nie zdążyłem jej wręczyć, 32,73 karata. No, wartość takiego kamienia w zależności od czystości, od barwy, od proporcji, od szlifu. Można spokojnie go ocenić na 20-25 milionów dolarów. Prócz tego dostaje 48 innych cennych brylantów inwestycyjnych. 100 milionów dolarów w akcjach i w gotówce. Dom na Manhattanie. W zasadzie pałacyk na Manhattanie. Ten ogromny apartament w Paryżu, o którym było tyle wrzasku, 800 metrów kwadratowych. Wyspę Little Saint James plus posiadłość 75-hektarową w Meksyku Zorro, wokół której jest tyle kontrowersji. No dziewczyna do dzisiaj nie widzi centa z tego majątku, bo cały majątek, on jest różnie szacowany. Jest szacowany między 557 i 630 milionów dolarów, w zależności jak się akcje, papiery wartościowe wyceni i na który dzień, bo to jest wartość płynna. I on idzie na zaspokojenie
roszczeń żądań tych wykorzystanych kobiet teraz.
Tak jest. No a co się dzieje z Ghislaine? No znajdują ją agenci FBI, jest na ukrytym ranczu, ma w ogóle zmienione telefony komórkowe. Wszystko, no i jej proces już się odbywa po śmierci Epsteina. No, dostaje 20 lat kary więzienia, ale...
Ona nie przyznaje się do niczego.
Do niczego.
O niczym nie wiedziała.
O niczym nie wiedziała. Zdjęcia, jakie zdjęcia, nie pamięta ofiar, dopiero one, bo one też robiły selfie, one robiły różne zdjęcia. No, wychodzi jej rola w procesie. No,
siedzi.
Siedzi.
W tej chwili siedzi.
Donald Trump.
No właśnie, chciałem zapytać Donalda Trumpa.
Wykracza w to wszystko, bo ona się zwraca do niego o to, żeby miała godne warunki siedzenia. No i dostaje zakład karny o najmniejszym rygorze, gdzie jej nie dotyczą żadne zasady. Mimo to pisze uparcie skargi. W przeciągu roku napisała 800 skarg, gdzie nic jej nie pasuje. Jak Trump pochodził z żydowskiej, nie Trump, tylko Epstein, to jest żydowska rodzina, ona ma też żydowskie korzenie. I tam przy obrzędach religijnych na przykład nie pasuje jej to, że nie dostaje soku ze świeżo wyciśniętych winogron. Załatwiony jest ten sok, dostaje. Codziennie przyjeżdża catering. Może przyjmować gości o każdej porze, jakiej chce. Po spacerniaku może biegać tam i z powrotem, kiedy tylko chce. Z siłowni może korzystać, nawet przyjeżdża do zakładu kosmetyczka. I fryzjerka. Także proszę sobie wyobrazić, jakie to są luksusowe warunki, można powiedzieć, za zgodą Donalda Trumpa.
No właśnie, i pani Urszulo, ja chciałbym zapytać, czy wszystkie te dokumenty zostały ujawnione?
Nie.
Bo słyszałem, że kilkadziesiąt stron w dalszym ciągu jest tajne i tam, na tych stronach, czytamy historię Donalda Trumpa.
Jest w tym całym ujawnionych procederze. 3 miliony stron dokumentów, które kongres wyrwał Trumpowi z gardła. I wiadomo, że w tych 3 milionach, bo tak chronologicznie leci, brakuje 20 stron dokumentu. Dokumentu, o którym wiadomo, bo to już też dziennikarze śledczy wyniuchali, że to jest osobista blokada Trumpa, bo one dotyczą Trumpa, są dość drastyczne, bo dotyczą Trumpa i 11-letniej dziewczynki przyprowadzonej właśnie Trumpowi w celach seksualnych. Jest tego opis. Ja ten opis, to co zdobyli dziennikarze, czytałam bardzo pobieżnie. No, na antenie wolałabym tego nie opowiadać.
Drastyczna opowieść.
Bardzo drastyczna opowieść. Fakt jest, że ta jedenastolatka zostaje według tych dokumentów zgwałcona przez Trumpa w sposób dość brutalny. Ona się opierała. Wolałabym nie mówić, bo...
W każdym razie Trump ją uderzył, podobno,
Trump
tak?
ją podobno uderzył. Tam brali udział w tym akcie seksualnym również i Epstein, i Max, i Ghislaine. Tą nastolatkę nie tylko doprowadzając, ale też zmuszając do pewnych czynności. No i świat czeka na tych 20 stron opisów, który przedstawia bardzo niekorzystnie Trumpa, ale Ghislaine wystąpiła ostatnio do Trumpa z następującą propozycją. Jeżeli zostanie ułaskawiona, ona zna osobiście Trumpa, bo są nawet zdjęcia Melania, Trump, ona i Jeffrey. Zresztą Trump poznał Melanię przez Epsteina i to do Stanów ściągnął ją jako modelkę przez tą podobną agencję francuską, właśnie Epstein czy Ghislaine. Ale wracając, jeżeli on ją ułaskawi, to ona zobowiązuje się oczyścić zarówno Donalda Trumpa, jak i Billa Clintona ze wszystkich podejrzeń, wszystkich ewentualnych zarzutów i zeznać prawdę, która będzie dla nich korzystna. Która będzie dla nich korzystna, bo w czasie procesu ona w ogóle bardzo mało powiedziała, ona sobie nic nie przypominała, nikogo nie znała, natomiast nie mogła się wyprzeć znajomości z Clintonami, gdzie była na ślubie córki razem z Jeffreyem Epsteinem, gdzie są zdjęcia. Są zdjęcia jej z Melanią, są zdjęcia jej i Epsteina z Trumpami. No i tutaj już się nie dało tego jakoś zatuszować. Też są te skandale. Jest to zdjęcie księcia Andrzeja w jej domu, gdzie ona w ogóle sobie nie przypomniała, żeby kiedykolwiek Andrzej ją prywatnie odwiedzał. Natomiast tutaj Virginia Roberts, bo ona się tak nazywa, bardzo dokładnie opisała tą historię. I co powie Trump? Czy zgodzi się na ułaskawienie i mało tego, czy, bo nie wszystkie akta jeszcze zostały ujawnione. Mówi się o różnych liczbach. Mówi się, taka minimalna, która pada, to jest 200 tysięcy stron, a mówi się też o milionie. Także nie wiemy, ile tego zostało. Podobno bardzo często i w tej części akt pada nazwisko obecnego prezydenta Trumpa. No zobaczymy, jak to się potoczy. Natomiast wracając do tej serii samobójstw, no nie tylko ofiarą jest tutaj Epstein z własnej, z cudzej ręki. Samobójstwo popełnia też dziewczyna niczyja, czyli Virginia Roberts, przy czym ona mówi, że ona sobie zdaje sprawę, że jak zacznie zeznawać, to musi bardzo uważnie oglądać się za
siebie.
Siebie. Wtedy to już nie będzie takie spokojne.
Ona powiedziała
życie.
W 2019 roku, że nigdy nie popełnię samobójstwa. I jeśli tak się stanie, szukajcie dalej. Czyli zdawała sobie sprawę, że może ktoś coś jej zrobić. No i oczywiście mówi się, że popełniła samobójstwo. Może to być zupełnie coś innego. Pani Urszulo, wracając do tego, co się wydarzyło w tej kolebce demokracji. Przecież to się w głowie nie mieści. 10 lat te dziewczyny zeznawały na policji, przed FBI więc. I tak dalej, zanim doszło do pierwszego procesu. I to wszystko było zamiatane pod dywan, prawda? I nagle, kiedy ten proces zaczął się toczyć, to wreszcie je chciano poprosić, żeby one zeznawały. I do procesu nie doszło i one mówią, szkoda, bo chcieliśmy spojrzeć temu sadyście, temu potworowi w oczy i powiedzieć to, co przez tyle lat było ukrywane.
Tak, ale zeznawały w procesie Maxwell.
Tak, ale teraz pani Urszulo, jak to się dzieje na tym świecie, że cały świat wiedział, że to potwór, który z Ghislaine robił takie rzeczy. Ale co, oni byli wytani, podawano im rękę, prawda, byli przyjmowani, jakby nic się nie stało.
Tak, odwiedzali go. Proszę wziąć pod uwagę chociażby dom królewski w Anglii. Nie tylko książę Andrzej, jego rozwiedziona żona, Sara Ferguson, korzystała garściami z uprzejmości, inaczej, z pieniędzy Epsteina. Wiadomo jest, że jedna z córek księcia Andrzeja w jednym roku 17 razy była na luksusowych wakacjach sfinansowanych przez
Epsteina.
No jej więc. Przyjęcie urodzinowe, jednym z honorowych gości jest kto? Wujek Epstein. A księżna koronna duńska Metje Marit. Jest... Są jej zdjęcia na basenie, nawet w towarzystwie bardzo roznegliżowanych, bardzo młodych dziewczyn, których jest tam na pęczki. I co, też nie domyślała się...
No więc właśnie cały świat wiedział.
Po co są te dziewczynki w luksusowych kostiumach obwieszone dyskretnie drogą biżuterią, pijące kolejne drinki i nie odstępujące pod tatusiałych panów.
Polecając te książki do przeczytania, to chciałbym uczulić państwa, żebyście nie zapominali o tym, co się wydarzyło i co się dzieje.
I co się jeszcze wydarzy.
I co się już będzie dziać. Ale też, żebyśmy pamiętali, co się wydarzyło u nas w Polsce. Bo przecież kiedy została rozpoczęta afera podkarpacka? Przecież tam też zginął człowiek, bokser Kostecki, który popełnił samobójstwo leżąc w łóżku. Gdzie jest ta sekcja zwłok? Gdzie jest ta... To takie, jakby to nazwać, ukucie od strzykawki. Przecież oczywiście mówiono, że można się powiesić leżąc i tak dalej, ale tam też w tę aferę podkarpacką byli zamieszani nasi politycy wysokiego szczebla. Ba, nawet jakiś jeden biskup podobno też uczestniczył w molestowaniu też małych dzieci. A bracia, którzy stworzyli ten cały proceder, zostali skazani na jakieś minimalne kary i oni wyszli. I w dalszym ciągu, teraz dopiero w 2026, ta historia ma znowu zostać wznowiona. Obyśmy dowiedzieli się u nas, bo premier Donald Tusk powiedział, że będzie badał te wszystkie tropy, które mogą być związane z aferą Epsteina, ale też, żeby zbadał, czy polecił zbadać te wszystkie tropy, które były związane, czy są związane z aferą podkarpacką. Bo to nas też bardzo obciąża. Zresztą i mówi o nas.
Tak. Zresztą polskie tropy w aferze Epsteina są. Jedną z zarządzających posiadłościami była Polka, która opiekowała się, czy miała obowiązek opiekować się tymi małymi dziewczynkami, a opiekować się to kasować paszporty, kasować dokumenty
tożsamości. I zmuszać do masowania.
I bardzo patrzeć, żeby nie wyszły poza ogrodzenie tej złotej klatki, żeby te pręty były na tyle mocne. No książki trudne.
Tak, trudno się je czyta, jest, przełykając tak, oczywiście ślinę, że do jest, tego mogło dojść.
To jest thriller, gdzie połyka się to jednym tchem. To jest biografia, ale biografia pisana, właściwie autobiografia z perspektywy Wiktorii, gdzie też są rzeczy i fakty opisane, no nie mieszczące się w głowie i mrożące krew.
Tak można było postępować.
Żyłać. Z córką, z dzieckiem, no i potem manipulować już młodziutką kobietą. No, paskudne życie dziewczyny naznaczone od samego początku cierpieniem. A tutaj zbeletryzowana forma tego,
no właśnie,
co się
thriller.
Działo.
Wyspa zaginionych dziewcząt i Dziewczyna niczyja. Te dwie książki radzimy do Państwu do przeczytania.
I polecamy.
I polecamy i też niech Państwo śledzą to wszystko, co się dzieje, bo jeszcze, tak jak pani Urszula powiedziała, będzie dziać się dużo, ponieważ prezydent Stanów Zjednoczonych, zanim został wybrany na to stanowisko teraz, półtora roku temu, to przecież miał zarzuty karne i było ich kilkanaście. I nagle immunitet prezydenta jakby zawiesił te zarzuty, te przekręty, to wszystko, co się działo. Ale może kiedyś ten człowiek, ten wspaniały uzdrowiciel świata zostanie też skazany za to, co robił i robi nam wszystkim. Zachęcamy do czytania i zachęcamy do spotkania z nami za tydzień. Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak. Radio Katowice.